Oto przyjdzie król, pan ziemi i zdejmie z nas jarzmo niewoli. Bracia i siostry, trwamy w tych rozważaniach rekolekcyjnych w czasie, który Bóg nam daje dla naszego nawrócenia. Może trochę usłuchaliśmy się już z tym słowem, ale tak jak wczoraj powiedziałam, że jest to dzieło Ducha Świętego w nas i ważne, abyśmy nie zatwardzali swojego serca. To dzisiaj dla chrześcijanina jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy usłyszycie Jego głos, ten Adwent jest inny od tego, który był rok temu, 10 lat temu. On jest dla mojego nawrócenia i uświęcenia, abym rzeczywiście mógł iść drogą wiary. Papież Benedykt XVI, otwierając rok wiary, powiedział bardzo znamienne zdanie, które możliwe, że słyszeliście już wiele razy. Mówi, kto wierzy, to uwierzy i kto wierzy, nigdy nie jest sam. Kto uwierzy, nigdy nie jest sam. Bo zawsze ma to doświadczenie i przeświadczenie, że Bóg jest ze mną. Mówi, jestem z wami przez wszystkie dni. Moi drodzy, i to jest ważne, abyśmy odkrywali tę obecność w swoim życiu. Wczoraj, nie wiem, na której mszy byliście, ale mówiłem, czy zapraszałem do tej modlitwy tego niewidomego spod Jerycha, Bartymeusza. Może być to też modlitwa różańcowa, czy każda inna. Ale ważne, trwamy w tym 40-godzinnym nabożeństwie, abyśmy wołali do Boga. Jezusie, zmiłuj się nade mną. Czy tymi słowami pozdrowienia anielskiego, zdrowaś Maryjo, czy Jezu, ufam Tobie. Ważne, by był to dla nas też czas modlitwy. Każda modlitwa jest dobra. Wymaga od nas tego oddania, zaangażowania, ale wołamy do tego, od którego wiemy, to co rano mówiliśmy w czasie Rorat. Tak jak Maryja. Jak się to stanie? To pytanie będzie może niejednokrotnie powracało i ważne, żeby powracało w naszym życiu. Duch Święty jest tym, który odnawia, zmienia serca, daje nam życie. I taka jest obietnica, że na koniec będziemy nosili w sobie Jezusa Chrystusa jako świątynia, idąc z Nim, jak niegdyś Maryja do Elżbiety. I to spotkanie rozradowało się serce Elżbiety. Taka jest obietnica. Po to tu jesteśmy, żebyśmy mogli przyjąć i nosić w sobie Jezusa Chrystusa. Bo z czym mamy iść, czy z kim, do naszych braci, znajomych? Na pewno na Mikołaja możemy zanieść prezenty, zadzwonić, pozdrowić. To jest ważne, to jest odruch bardzo istotny w życiu rodzinnym. Ale to, co jest najważniejsze, abyśmy mogli zanieść drugiemu Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga, dawcę życia, tego, który śmierć zwyciężył i wziął nasze grzechy na siebie. To jest ogromny dar. O tym środki masowego często nam przekazu często nie powiedzą. Powiedzą, musisz kupić najmodniejsze prezenty w tym roku, i wtedy jesteś kimś. Chodzi o to, abyśmy zanieśli drugiemu Chrystusa. Zanieśli drugiemu Chrystusa, żeby nie był sam. To jest owoc wiary. I dzisiaj w tych naszych rozważaniach chciałbym, żebyśmy zaczęli kopać trochę fundament. Wiadomo, że kiedy budujemy dom. Wielu z was na pewno już ten dom wybudowało. To trzeba wykopać dobry fundament, mocny. I dzisiaj w czasie tych rekolekcji, abyśmy mogli dalej budować, to chcemy wykopać ten fundament, to znaczy zobaczyć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Skąd się to wzięło, że często na naszej twarzy jest smutek, jakieś przygnębienie. Jakby Bóg nas opuścił. To jest ważne, abyśmy zobaczyli, skąd to się wzięło. To nasze zabieganie, czasami nie mam czasu. Wiele różnych tych pytań czy kwestii, które poruszamy. Skąd się to wzięło? Bo kiedy czytamy, czy otwieramy Księgę Rodzaju, ten wywód może będzie troszkę dłuższy, ale myślę, że nie pośniecie. Kiedy wy otwieramy Księgę Rodzaju, to tam na początku zaraz czytamy, że pierwsi rodzice, Adam i Ewa, byli szczęśliwi. Ten łagodny powiew wiatru, jak przekazuje nam cała tradycja wschodu, to był tym znakiem, że byli szczęśliwi. Skąd to szczęście? I odpowiada nam Księga Rodzaju, bo byli zakorzenieni w Bogu. Byli zakorzenieni w Bogu. Tak na marginesie, kiedy patrzę na moich rodziców, którzy przez wiele lat pracowali też na roli, generalnie nigdy nie byli na żadnym urlopie, nigdzie nie wyjechali. To nie znaczy, że tak mają żyć wszyscy. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że to życie z naturą, zgodnie z Bożymi przykazaniami, to świętowanie niedzieli, ten odpoczynek niedzielny, tak jak widzę tych ludzi, których znam przez lata, poprowadził tą drogą, że oni nie są ani chorzy psychicznie, ani nie mają depresji, ani nie potrzebują psychologa czy psychiatry. Ważny ten powrót, że Bóg zabezpiecza. Bóg zabezpiecza. Pierwsi rodzice dlatego mieli ten pokój w sercu, szczęśliwi, bo byli zakorzenieni w Bogu. Tu jest harmonia. Gdzie, co ma świat zrobić, żeby odzyskać pierwotną jedność? Wrócić do Boga. Żadna telewizja, ani radio, ani reklamy, czy będzie w Wiliszewie, czy w Warszawie, nie napiszą: chcesz przeżyć dobre święta? Wróć do Boga. Albo idź do spowiedzi. Nie ma takiej reklamy. Może nawet by się i miejsce na taką nie znalazło. Zobaczcie, w jakim kierunku poszliśmy. Gdzie jest, co jest celem naszego życia. Ważne, abyśmy odzyskali na nowo tę świadomość, ten wybór. Środki będą takie, jakie są. Ale ważne, co jest w naszej głowie i w naszym sercu. I Księga Rodzaju mówi nam dalej, że szatan, który był zazdrosny o to szczęście człowieka, on przychodzi wtedy do pierwszych rodziców i dzisiaj do nas. I zobaczcie, co mówi, bo to jest bardzo mądre i pomaga nam zrozumieć nasze życie. Przychodzi i mówi od razu kłamstwo. Mówi do Ewy: czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść owoców z drzew, które się znajdują w tym ogrodzie? Wszystkich drzew. W tym tkwi całe kłamstwo. Wszystkich. A Ewa mówi: Bóg nas kocha. Bóg dał nam życie. Bóg nie mógł nam zabronić. Mówi: Bóg nas przestrzegł, żebyśmy nie spożywali owoców z jednego drzewa. Nie wszystkich. Z jednego. Drzewa życia. Czy drzewa poznania dobra i zła. I demon odchodzi, bo widzi, że nie może tego dialogu prowadzić z Ewą, bo ona jest zakorzeniona w Bogu i zaczyna zupełnie z innej strony i mówi, podchodzi pod to drzewo poznania dobra i zła i mówi, ale zobacz, owoce na tym drzewie są piękne, nadają się do jedzenia. Mówi, wiesz, dlaczego Bóg wam zabronił z tego drzewa spożywać owoce? Jest pewien obraz, symbolika. Bo Bóg jest zazdrosny, tu jest kolejne kłamstwo. Bo kiedy spożyjesz owoc z tego drzewa, będziesz jak Bóg. Będziesz mógł decydować o wszystkim. Moi drodzy, to jest ta pokusa, z którą przychodzi szatan dzisiaj, tak jak wtedy do świata, taka sama. Róbcie, co chcecie. Słyszymy za chwilę, będziemy, czy za parę tygodni słyszeli te słowa. Róbcie, co chcecie, aby być jak Bóg. Aby być jak Bóg. To jest to, co demon w nas zaszczepił. Zobaczymy zaraz dalej. Ten wywód jest bardzo mądry. On pokazuje, jak się kształtuje, jak się buduje, czy budowało nasze życie. Skąd bierze się ten smutek? Być jak Bóg. Być Bogiem. I to już dla Ewy do ucha wpada. To jest bardzo miłe słowo. Być jak Bóg. O wszystkim decydować. Wtedy Ewa zrywa owoc, czyli wchodzi w to kłamstwo. Moglibyśmy powiedzieć tę katechezę kłamstwa. Później idzie z nim do Adama. Już znamy tę historię jeszcze może z dzieciństwa, czy wiele razy, jak czytaliśmy Księgę Rodzaju. Ale jaki jest finał tego? Kiedy po spożyciu tego owocu, co zobaczyli? Że są nadzy. Bo ta nagość, to nie chodzi o ten znak zewnętrzny, że zabrakło im ubrania, jakiejś innej formy. Ale chodzi o to, że oni zobaczyli, że kto nas teraz będzie zabezpieczał. Bóg był gwarantem naszego bezpieczeństwa. Byliśmy w Nim zakorzenieni. To tak jakbyśmy, kiedy wyrwiemy drzewo z korzeniami, choćby kwitło najpiękniej, czy miało najpiękniejsze owoce, kiedy je wyrwiemy, to te owoce jeszcze wiszą na drzewie, czy te kwiaty jeszcze wiszą. Ale po chwili zaczyna więdnąć. I już nie urodzi drugi raz, nie zakwitnie. Zanim nie zostanie, nie ukorzeni się na nowo. Zanim nie zostanie wkopane na nowo do ziemi. I to jest sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym, bracia i siostry, każdego z nas. Bo co wtedy robi Ewa i Adam? Kiedy zobaczyli, że są nadzy, to znaczy, że dali się wyrwać, wykorzenić. Wtedy uciekają, zaczynają się kryć. Kiedy Bóg przechodzi, zaczynają się bać. I Bóg pyta Adamie, tak jak w czasie rekolekcji każdy pyta, Piotrze, Adamie, Andrzeju, Moniku, gdzie jesteś? Anno, gdzie jesteś? Mówi, czemu się ukryłeś? I Adam mówi, bo zjedliśmy owoc. Bo zjedliśmy owoc. I wtedy Bóg odpowiada, a kto powiedział, że ja przestałem was kochać? Ale człowiek w swojej, powiedzielibyśmy nawet uczciwości, mówi, ale kiedy ja zrobiłem największe świństwo, jakie można zrobić na ziemi, czyli odrzucić dawcę życia, mego Ojca, to jest bardzo istotne, pogardzić Ojcem, to ja już nie mam gdzie wracać. Nie mam gdzie wracać. I ta zatwardziałość serca była tak mocna, mamy tego całe konsekwencje. I to jest stan każdego z nas, moi drodzy, po grzechu pierworodnym. To Bóg nie przestał nas kochać. Nie przestał. Ale grzech zrobił to, że my nie słyszymy to tak, jakbyśmy przykładowo wzięli jakiś odbiornik radiowy i chcielibyśmy słuchać audycji, czy nie wiem, telefon komórkowy i zeszliśmy do piwnicy przykładowo. I stacje nadają, ale tam jest tyle betonu, że te fale już nie mogą przejść do piwnicy. I my mamy nowoczesny, dobry odbiornik, stacje obojętnie w Warszawie, czy obojętnie gdzie nadają, ale my nic nie słyszymy, nic nie odbieramy. Nic nie odbieramy. W tym tkwi, dlatego Bóg posłał swojego Syna na ziemię, żeby ten odbiornik na nowo w nas ustawić. Na tym polega całe zbawienie, żebyśmy usłyszeli i uwierzyli, że jesteśmy kochani przez Boga. Usłyszeli i uwierzyli, jak Maryja, że jesteśmy kochani przez Boga. To jest cała istota tego naszego spotkania. Powiedziałam, kopanie fundamentu, żebyśmy się odnaleźli w tej sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym. Bo co człowiek po grzechu pierworodnym szuka i robi, kiedy ma to doświadczenie swego świństwa, które popełnił przez grzech, ale chce żyć. Każdy chce żyć. Czy ten, czy zabójca też chce żyć. Czy ten, który okradł tam tysiące ludzi, też chce żyć. Czy ten, który oszukał, zdradził, dzieci zabił, wywołał wojnę, chce żyć. I szuka jakiegoś zabezpieczenia. Zobaczcie, jedni wyzyskują innych, ale chcą mieć dużo pieniędzy. Mówi, bo to jest moje, będę miał tam ileś miliardów dolarów, będę czy euro, jestem zabezpieczony. I ciągle ucieka. Jak nie na jacht, to na wyspę. Jak nie na wyspę, to jeszcze może by do kosmosu. Żeby chce się zabezpieczyć. To wydaje się dalekie, ale pobliżu nas tak samo. Muszę mieć dużo wolnego czasu, muszę mieć zarezerwowane dla siebie pieniądze, muszę mieć, nie wiem, swoją działkę, muszę mieć wiele, muszę być zabezpieczonym później, muszę mieć odpowiednie towarzystwo, muszę mieć znajomych, bo inaczej nie da się żyć. To znaczy, chcę skądś to życie czerpać, jak tam, po części jak ten pasożyt, Jemjola czy tam Huba, która chce się przystać, żeby skądś czerpać soki. Podobnie jest z ludźmi. Czy do jakiejś koleżanki, czy do kolegi, czy do znajomych. Ale jeżeli on nie jest zakorzeniony w Bogu, no to ile może mi dać tego życia? Do pierwszej kłótni. Do pierwszego takiego sporu o interesy. I koniec. I znów jest frustracja, znów jest smutek. Przychodzi choroba, nie wiem, inne sytuacje i zaczynają zabierać ze mnie tak z balonu. Uchodzi powietrze. Uchodzi powietrze. Po to są te rekolekcje. Nie żebyśmy rozwiązali swoje problemy, bo najprawdopodobniej tych problemów nie rozwiążemy. Zresztą Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby rozwiązać problemy naszego życia. On przyszedł, żeby z nami to życie przeżywać. I dlatego są i blondyni, i czarni, nie wiem, i zdrowi, i chorzy, i tacy, i inni. On przyszedł, żeby z nami to życie, mówi, nie bój się. Słyszeliśmy dzisiaj w tym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Mówi, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Żeby być z nami, to jest ta łaska wiary. To, co mówi papież. Kto uwierzy, nie jest sam. Nie jest sam. A to nie znaczy, że zaraz podniosą mi emeryturę. Nie? Czy dostanę nową pracę. Może nie dostanę. Może nie dostanę, nie wiemy. Ale zbawienie też nie polega na tym, żebym dostał. Zbawienie polega na tym, żebym uwierzył, że nie jestem sam. Że w tej historii mojego życia będziemy się przyglądali, czy dzisiaj wieczorem, czy może jutro, w jaki sposób rzeczywiście Bóg prowadzi mnie przez rękę, bo prowadzi każdego. Prowadzi każdego. Nikt nie jest sam. Nikt nie jest sam. Prowadzi każdego. Święty Piotr, który rzeczywiście miał doświadczenie, jak popatrzymy po ludzku, bardzo z jednej strony przykre czy radykalne. Tutaj idzie za Chrystusem, oddaje, mówi: Panie, oddam za Ciebie życie. Chrystus mówi, że tej nocy się jeszcze mnie wyprzesz. Tej nocy się mnie jeszcze wyprzesz. Panie, nigdy. Zaczyna tutaj prowadzić, chce prowadzić Chrystusa po swojemu, wyznaczyć mu jakoś nową drogę, że nie może iść do Jerozolimy, nie może cierpieć. I na końcu, kiedy to wszystko widzi, co robią z Chrystusem, którego Bóg przewidział, żeby naprawił w nas ten odbiornik. Po to posłał swojego Syna, żebyśmy usłyszeli i uwierzyli. Mówi: patrzcie na przykładzie mojego Syna. Taka jest moja miłość do was. Taka jest moja miłość do was. I Piotr, kiedy to wszystko widzi, ucieka. Jest taki obrazek, o którym wczoraj też mówiłem w szpitalu tutaj na onkologii, że kiedy już po zmartwychwstaniu Piotr dochodzi do pewnej refleksji, mówi, że on się nie nadaje. Już będzie tak żył, jak żył. I wraca do łowienia ryb nad Jezioro Galilejskie, tam do Galilei. I przychodzi Chrystus. I mówi, pyta ich, czy macie coś do jedzenia. Piotr mówi: Panie, łowiliśmy całą noc i nic żeśmy nie złowili, nic nie mamy, nic nie mamy. A wiele ludzi przyszło z okolicy Galilei, tutaj z nad jeziora, żeby kupić od Piotra ryby, bo on miał spółkę rybacką, czyli łowił ryby. I ci ludzie też czekają tam w pobliżu na te ryby. I kiedy Piotr mówi, że nie mamy nic do ułowienia, nic nie mamy, to Chrystus mu mówi, to wypłyń na jezioro, i to jeszcze mówi, na głębokie jezioro, i zarzuć sieci. I Piotr mówi, Panie, daruj. To co pomyślą ci ludzie? Jeżeli ja w nocy nie ułowiłem ryby, i kto łowi ryby po środku dnia, jeszcze na głębokiej wodzie? I tak się nie robi. Mówi, nie mogę tego zrobić, bo oni zbankrutuje. Oni wszyscy wyśmieją mnie. Już nikt do mnie nie przyjdzie. Ale po chwili mówi, na Twoje słowo wiara rodzi się ze słuchania. Na Twoje słowo. I wypływa na jezioro, głęboko wodę i łowi ogromne mnóstwo ryb. I wtedy przychodzi do brzegu, czy wychodzi z tej łodzi, przychodzi do brzegu, przyciągnęli łodzie pełne ryb i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Chrystus mówi mu, od tej pory będziesz ułowił ludzi. Moi drodzy, to upokorzenie Piotra, on je przyjął. Tak na nowo zaczęła dojrzewać jego wiara. Moglibyśmy ją analizować i śledzić jeszcze długo, ale żebyśmy zobaczyli w kontekście tego wydarzenia, na te wszystkie upokorzenia, które spotkały nas w życiu, czy spotykają, czy może jeszcze spotkają, że one też mają swój sens. Kto z nas prosi w modlitwie, mówi, Jezu, daj mi siłę przyjąć upokorzenia. Boimy się tego, ale w pokornym sercu mieszka Bóg. Ten sam Piotr później w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wychodzi na plac tam w Jerozolimy, gdzie jest bardzo wielu ludzi, Mówi tego Chrystusa, zobaczcie w jaki sposób, co mówi o Jezusie Chrystusie, przekazując wiarę, mówi tego Chrystusa, którego zabiliście rękami bezbożnych, przybijając do krzyża, bo rzeczywiście wykonali wyrok Rzymianie, ale to jest owoc naszych grzechów. Nam to może mimo uszu czasami przechodzi, że my odpowiadamy za śmierć. Zabiliśmy Chrystusa. I ja? Co mam wspólnego? Moje grzechy. Każdy z nas. I Piotr mówi, tego, którego zabiliście, Bóg wskrzesił dla waszego usprawiedliwienia. W taki sposób Chrystus naprawia ten odbiornik. Daje się zabić. Abyśmy zobaczyli, że to nie jest fikcja. Że to nie jest fikcja. Że to nie jest reklama. To nie jest kolorowe światełko, które po chwili albo samo zgaśnie, jak nie to, jak ktoś nie rozbije, to zabiorą. Tak się rodzi nowe życie. I to życie wieczne. Bo to tu jesteśmy, bracia i siostry, nie żebyśmy coś chcieli tylko pozmieniać, ale żebyśmy mieli radość życia wiecznego w nas. Bo Chrystus po to przychodzi, dlatego czekamy, śpiewamy Maranata, przyjdź Panie Jezu, żebym na nowo to światło, żeby mogło pokazać mi drogę, żebym na nowo mógł wybrać Ciebie całym umysłem, całym sercem, jako mojego przewodnika i Zbawiciela. Tego, którego zabiliście, Bóg wskrzesił dla waszego usprawiedliwienia. Niech to słowo pomoże nam gdzieś w głębi serca i na tej adoracji, którą przeżywamy w tych dniach. I to, co mówiliśmy wczoraj wieczorem na tych rozmowach przy wspólnej kolacji. Nie bójmy się rozmawiać o Bogu, o Jego miłości do nas, o obecności Jego w wydarzeniach naszego życia, tej historii. To są najpiękniejsze rozmowy, które pomogą uścisnąć dłoń bratu, siostrze, matce, ojcu, dzieciom. Bo nie ma nikogo, który by mógł nas pojednać. Jest jeden. Jezus Chrystus, który wziął na siebie nasze grzechy, czyni w nas nowe serce. I to zaproszenie do modlitwy. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To znaczy, poprowadź mnie według woli Boga. Amen. Powstańmy, żeby